Godzina 9:35, zespół Sabaton śpiewał o polskiej husarii, a my wracamy do współczesności. Patrzę na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Nowe obietnice PiS to zmarnowane miliardy. I jeszcze cytat z profesora Leszka Balcerowicza. Bez podwyższenia podatków nie da się spełnić obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony, jak tutaj słyszeliśmy, politycy Prawa i Sprawiedliwości ufają w rozsądek ekonomiczny Mateusza Morawieckiego i gospodarczego kierownictwa rządu i uważają, że skoro uznano, że są na to pieniądze, to znaczy, że są. A w naszym studiu pan dr Cezary Mech. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Ekonomista również z doświadczeniem pracy dla sektora finansów publicznych. Panie doktorze, czy to się wszystko policzy, czy Polska ma pieniądze na te pomysły?
Znaczy, policzyć to się da. Szkoda właśnie, że to, co w jakiś sposób już debatujemy, ja proponowałem wielokrotnie, a więc takiego z jednej strony budżetu zadaniowego nie ma, a z drugiej strony budżetu takiego patrzącego na aktywa państwa i jego zobowiązania. Czy one po prostu, jak te poszczególne działania zwiększają, powiedzmy, efektywność wykorzystania aktywów, a z drugiej strony, czy nie powiększają znacząco zobowiązań. A jeśli chodzi o kwestie dotyczące budżetu zadaniowego, no to czy dane środki przeznaczane po prostu społecznie, one powiększają w przyszłości bazę podatkową, czy też wprost przeciwnie, okaże się, że w przyszłości, powiedzmy, te podatki będą zdecydowanie niższe. Więc można to wyliczyć, należałoby tego typu narzędzia wprowadzić, wtedy przestalibyśmy po prostu tak sobie politycznie przerzucać się, że to z jednej strony to rząd jest dobry, a z drugiej strony, że rząd jest zły.
No dobrze, to w takim razie dla rozwoju polskiej gospodarki takie rozwiązanie, jak na przykład brak PIT dla młodych do 26 roku życia, wyższe koszty uzyskania przychodu, niższy PIT dla zarabiających do okolic przeciętnego wynagrodzenia. Czy to są propozycje rozsądne, czy nie?
Znaczy, pierwsza i kluczowa to powinna być taka propozycja powodująca przyspieszenie procesu konwergencji, a więc powodująca to, żebyśmy jak najwięcej zarabiali, bo wtedy po prostu baza podatkowa by się znacząco poszerzyła, inwestycje byłyby prawidłowo lokowane. No i oczywiście to wiązałoby się z koniecznością też patrzenia na to, czy czasem się nie opodatkowuje tych takich działań bardzo witalnych. A odpowiadając wprost na pana pytanie, no to powiedzmy jest to bardziej skomplikowane, bo na przykład jeśli mamy system, który jest systemem ubezpieczeniowym w ubezpieczeniu zdrowotnym, a więc związany z tym, że my się po prostu płacimy składkę po to, żeby w przyszłości uzyskać ubezpieczenie, no to jeśli powiedzmy redukujemy powiedzmy ten podatek tak naprawdę jako ubezpieczenie, to tak naprawdę powodujemy, że przestaje być to forma ubezpieczenia, forma takiego po prostu dawania ze strony państwa i rządu. Więc przynajmniej ta część dotycząca składki na zdrowotne, no to nie powinna podlegać zmniejszeniu. Bo to w tym momencie kto właściwie ma na te ubezpieczenia, na nasze zdrowie płacić? Później się nie dziwmy, że po prostu będą coraz dłuższe kolejki do lekarza, a z drugiej strony lekarze będą uciekali. Dlatego też od razu odpowiadając też szerzej w ogóle na te, a propos tych propozycji, no zmniejszenie opodatkowania tego, które rodziny ponoszą, wychowując dzieci, no to jest działanie zasadne. No bo jeśli byśmy w przedsiębiorstwach coś takiego zastosowali, żebyśmy opodatkowali inwestycje przedsiębiorstw, to by szybko po prostu tych przedsiębiorstw by nie było. Więc dlatego też 500+, bardzo dobra inicjatywa, to zmniejszenie opodatkowania. Z tym tylko, że należy też doprowadzić do tego, żeby te wynagrodzenia rosły. Nie powinniśmy specjalnie schładzać, sprowadzając miliony imigrantów, bo w tym momencie tak naprawdę to te możliwe, że te nasze dzieci nie będą będą płaciły podatki, które teraz po prostu zmniejszamy naszym kosztem całego społeczeństwa, ale za granicą. Więc tutaj powiedzmy jest racjonalne. Zaś jeśli chodzi o segment emerytalny, no to pamiętajmy, 10 miliardów, jakie się przeznacza raz, jeśli będzie co roku, to jest powiększenie zobowiązań z ZUS-u na 200 miliardów. W zeszłym roku przez niepatrzenie właśnie na tego typu rachunkowość i zwiększenie powiedzmy tych naszych salt w wysokości 8,6%, to też doprowadziliśmy do dziury w wysokości 200 miliardów. Więc brak tego typu działań powoduje, że będziemy coraz bardziej opodatkowani w przyszłości, jeśli chodzi o tą część. Lepiej by było, gdybyśmy się zgodzili na to, żeby wynagrodzenia szybciej rosły, składki były dzięki temu znacznie wyższe, więcej było na kontach emerytalnych i rzeczywiście transferowanych środków do ZUS-u więcej, przez to były wyższe emerytury, a nie przez to, że opodatkowujemy resztę młodego społeczeństwa.
No właśnie, bo to z jednej strony jest tak, że znaczne grupy dostaną do ręki jakieś pieniądze, z drugiej strony są inne grupy, no może czasem tożsame, ale są przecież nauczyciele, są lekarze, grupy, które domagają się podwyżek, bo słyszą w mediach, że sytuacja gospodarcza jest doskonała, no i ludzie chcą więcej zarabiać.
No tak, tylko na tym to nie powinno polegać na tym, że ludzie chcą więcej zarabiać, więc im tak damy. Z jednej strony, no to jeśli my jako państwo hamujemy masę podatkową, a więc ograniczamy wydajność pracy w Polsce, nie dokonujemy inwestycji, nie dokonujemy procesu konwergencji, to my w pewnym momencie nawet państwo też zauważa, że kurczę, ci nasi po prostu pracownicy w administracji nie dostają podwyżek, tak? No, więc to powinno być sposób taki bardzo naturalny, a więc rynkowy. Jeśli jest zapotrzebowanie na pracę, istnieje możliwość po prostu tego, żeby te wynagrodzenia rosły, to nie powinniśmy ich hamować. No, bo w tym momencie ludzie będą niezadowoleni, będą czym prędzej uciekali, a z drugiej strony ta nasza baza podatkowa będzie uciekała razem z nimi. Oczywiście koncerny zagraniczne będą zadowolone, bo mają te same urządzenia co za granicą, tylko będą po prostu płaciły 3-4-krotnie mniej. Więc powinniśmy skończyć z procesem schładzania wynagrodzeń, ale do tego wszystkiego jest, bardzo by się przydały, tak jak powiedziałem, no, budżet zadaniowy, patrzenie na to, zarządzanie aktywami, które posiadamy, czy one są dobrze zarządzane i czy dobrze, że jeśli mamy, państwo ma, bo jeśli nie przynoszą zysków, to pomoże, lepiej by było, gdyby podmioty prywatne zarządzały, a z drugiej strony patrzenie na to, jak rosną te zobowiązania, żeby nie okazywało się, że te zobowiązania są taką piramidą finansową. Teraz mamy po prostu większy wpływ gotówki, ale w przyszłości, jak się to zmieni, to nagle się okaże, że trzeba przejść na system kanadyjski w emeryturach, a więc żeby było sprawiedliwiej, ale na początku wyżej dla tych najmniej posiadających najniższe emerytury, ale tak naprawdę polegających na tym, żeby te świadczenia emerytalne po prostu i te zobowiązania emerytalne nie wypłacać. Najlepiej poprzez przesunięcie wieku emerytalnego, no bo wtedy jak będzie wiek emerytalny na poziomie 110 lat, no to co, to będziemy mogli się chwalić, że te emerytury są w wysokości 1 miliona miesięcznie, tylko że nikt nie będzie ich dostawał.
Podsumowując, panie doktorze, ja wiem, że to jest wszystko niezwykle skrótowe, jeszcze będziemy pewnie te propozycje rozkładać na czynniki pierwsze i o nich rozmawiać, ale czy pan uważa, że ten zarzut, że te propozycje będą wymagały jednak podniesienia podatków w pewnym momencie, jest słuszny?
Znaczy, mówię, bardzo znaczące jest powiększenie zobowiązań ZUS-u na przyszłe lata, a jeśli chodzi o kwestie dotyczące podatków, to nie powinny być one obciążać, że tak powiem, wydatków rodzin na wychowanie młodego pokolenia. Tak dla słuchaczy, krótko odpowiadając, no mniej więcej podatki i składki, jakie przeciętna rodzina płaci na każde dziecko, to są w ujęciu miesięcznym około 1000 zł. Jeśli byśmy opodatkowywali inwestycje w przedsiębiorstwach w taki sam sposób, no to byśmy po prostu inwestycji nie mieli. Nie należy inwestować, opodatkowywać przyszłych dochodów podatkowych, ale też trzeba dbać o to, żeby te przyszłe dochody podatkowe nie przeniosły się za granicę. Musimy przyspieszyć proces konwergencji.
Bardzo serdecznie dziękuję pan dr Cezary Mech z krótką, szybką diagnozą nowych obietnic ekonomicznych Prawa i Sprawiedliwości. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę.
Poranek Wnet, godzina 9.45, Warszawa 87,8, Kraków 95,2 i oczywiście wnet.fm. A ostatnim już dzisiaj gościem w dzisiejszym Poranku Wnet jest pan profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, wyborcy warszawscy zostali pozbawieni możliwości głosowania na pana, ponieważ został pan przeniesiony do Poznania, czy coś pana łączy z Wielkopolską?
Do Wielkopolski.
Do Wielkopolski. Tak.
No tak, przede wszystkim chciałem powiedzieć tak, że my w Parlamencie Europejskim zajmujemy się tworzeniem prawa europejskiego. Prawo europejskie zazwyczaj no, nie ma odniesień regionalnych, więc to nie jest też tak, że reprezentuje się pewien region. Oczywiście trzeba o ten region dbać, są pewne możliwości, trzeba trochę lobować na rzecz regionu, ja to też będę robił, więc no, fakt, że będę kandydował z Wielkopolski nie oznacza, że dlatego, że jestem bardzo związany z Wielkopolską. Rzeczywiście mieszkam w Warszawie, tu studiowałem, mieszkam też, co mi się często zarzuca po części, w Bremie, tam byłem, jestem profesorem, ale mieszkam też w Brukseli. W tym sensie jestem Europejczykiem. Ale rzeczywiście mam związki z Poznaniem. W ogóle się wychowałem na micie Poznania, bo moja rodzina, mój dziadek, który był urzędnikiem kolejowym, został przeniesiony, był też posłem do Sejmu. Został przeniesiony z powodów wyborczych zresztą. Został przeniesiony na początku lat 30. do Poznania i tam był naczelnikiem parowozowni, bardzo pięknej parowozowni, której teraz się jest taka inicjatywa w Poznaniu, żeby odbudować i przeznaczyć to właśnie na instytucje kulturalne. Uważam, to świetna inicjatywa. No i moja mama chodziła do szkoły podstawowej w Poznaniu, a potem przyszła wojna i oni już nigdy do tego Poznania nie wrócili, tylko spędzali wakacje właśnie w okolicach Niska, Rudnika nad Sanem, skąd rodzina mojej mamy pochodzi. No i nie wrócili już do tego mieszkania, zawsze Poznań wspominali, to był taki złoty okres, szczególnie w tych trudnych czasach. Gomułka, no, czas, kiedy rzeczywiście bardzo się biednie żyło, to zawsze wspominali ten okres poznański. Zresztą no, mój jeden z braci mojej matki grał jako piłkarz w Warcie, Poznań, no i obaj kończyli tam szkołę budownictwa. Jeden z nich, bo akurat będzie rocznica żołnierzy wyklętych 1 marca, ja się wybieram do Poznania i wprawdzie mój wujek, brat mojej matki był ostatnim szefem KEDYW-u obwodu Stalowa Wola i tam został zamordowany. Znaczy zamordowany to nie wiemy gdzie, no ale tam został aresztowany, potem oddany w ręce NKWD i gdzieś zamordowany. No ale właśnie kończył liceum w gimnazjum w Poznaniu i tam studiował w Poznaniu. Więc tam skończył zresztą szkołę oficerską, również w Poznaniu. No więc mam jakieś związki z Poznaniem, zawsze szanowałem to miasto. Trochę boleję nad tym, że ono idzie w tak bardzo lewicowym kierunku, ale myślę, że przekonam Wielkopolan, żeby ten kierunek może zmienić i przekonam do swojej kandydatury.
Jak państwo słyszą, związki z Poznaniem pana profesora są. Tymczasem jest koalicja europejska, która będzie zapewne iść do wyborów z przekazem, że grozi nam wyjście z Unii Europejskiej i że tylko głosowanie na pana przewodniczącego Schetynę i jego przyjaciół politycznych ocali Polskę w Europie. Za chwilę też na pewno pan Tusk wystąpi pewnie w czerwcu i też powie, że trzeba ratować udział Polski w Europie. Jaki tutaj będzie przekaz ze strony Prawa i Sprawiedliwości?
No, po pierwsze, udział w Europie nas nie zagrożony już od czasu chrztu.
Nie, no
Polski.
Ale mówimy o strukturach unijnych.
Unii. No tak, no. Ja mówię, ja tylko bardzo protestuję, jak ktoś utożsamia Unię Europejską z Europą, bo to jest pewien skrót myślowy, tak? No ale on jest dosyć niebezpieczny, bo wtedy, jeżeli mówimy, że ktoś jest żarliwym Europejczykiem lub no, w ogóle się czuje Europejczykiem, no to znaczy, że jest wielkim zwolennikiem Unii takim, jaka ona jest. Wie pan, ja bym powiedział tak, ci ludzie, którzy się skupili w tej koalicji europejskiej, ja to obserwuję też na wielu moich kolegach z Parlamentu Europejskiego, z innych ugrupowań niż Prawo i Sprawiedliwość, że oni nie rozumieją dzisiejszej Unii. Nie rozumieją procesów, które się dzieją. To jest podobnie jak w Polsce. To jak w Polsce w gruncie rzeczy program ich polega na tym, żeby było tak jak było, to również w Unii, żeby było tak jak było. Tymczasem Unia się zmieniła w ciągu tych 5 lat, którym ja jestem w Parlamencie Europejskim, bez mała 5 lat. To jest zupełnie co innego. Inna jest polityka europejska, wiele bardziej skomplikowana. Więc są konflikty, napięcia, ale oczywiście jest też współpraca. Więc, a ci myślę, szczególnie to dotyczy przywódców tej formacji, oni zastygli znowu w epoce minionej i ciągle im się wydaje, że mogą cofnąć bieg historii, cofnąć czas 5 lat przed, czas do takiej sytuacji, w której wystarczyło się orientować na silne podmioty. No głównie oczywiście na Berlin i że protekcja Angeli Merkel wszystko w Unii załatwia. Większy budżet i pieniądze dla Polski, i stanowiska odpowiednie w Unii. Zresztą nie załatwiałby, jak popatrzymy, jak wielu mamy, jak mało mamy urzędników, wyższych urzędników unijnych w tych wyższych szczeblach hierarchii unijnej, no to pokazuje, że w gruncie rzeczy ta bardzo klientelistyczna postawa nie pomaga. Więc tak naprawdę powiedziałbym, to my jesteśmy partią prawdziwie europejską, ponieważ my rozumiemy sytuację w Europie, mamy świetne też kontakty z różnymi, i to z różnymi ugrupowaniami, od tych, które należą teraz do Europejskiej Partii Ludowej i też mają dosyć szyldu takiego dosyć zakłamanego, że to jest chadecja, no. po ugrupowania na prawo od nas, ale też współpracujemy w niektórych sprawach, takich jak zwalczanie gazociągu Nord Stream 2, również z ugrupowaniami na lewo od nas.
No tak, ale wygląda na to, że jednak Nord Stream 2 powstanie, być może ograniczony różnymi proceduralnymi zawiasami, ale nie da się tej inwestycji powstrzymać.
Nie da się jej powstrzymać na poziomie unijnym. Można ją powstrzymać politycznie, na poziomie właśnie europejskim. Znaczy jest jeden kraj, który może powstrzymać zdecydowanie tę inwestycję. To są Niemcy, bo to jest niemiecko-rosyjski gazociąg.
No, ale biorąc pod uwagę przemówienie pani Angeli Merkel ostatnio w Monachium, to nie tylko, że nie powstrzyma, ale wcale nawet nie zamierza udawać, że chciała.
Co zresztą pokazuje, że Angela Merkel nie była i nie jest taką przyjaciółką Polski, za którą uchodzi właśnie w propagandzie naszej opozycji totalnej. No nie, ale w Niemczech też się może zmienić układ sił. No, ja bym powiedział, my musimy pokazać, Niemcy płacą pewne koszty polityczne za tą inwestycję. Musimy te koszty jeszcze podnieść. Mianowicie koszty polityczne polegają na tym, że to jest projekt zdecydowanie w tym sensie nie tylko antyunijny, tylko antyeuropejski. Jest jedna oznaka nadziei, bo to, co uchwaliliśmy w Parlamencie Europejskim, teraz przyjęła Rada Europejska, jest sukcesem, ponieważ to utrudnia tę i czyni tę inwestycję, czyni ją bardzo bardziej przejrzystą. To było możliwe dzięki temu, że Francja zgodziła się na otworzenie tego sprawozdania, jakby tej regulacji, tej rewizji dyrektywy gazowej. I my musimy wszystko zrobić do tego, bo to pokazuje, jak naprawdę działa polityka europejska. Budowanie koalicji. Musimy mieć silną, blokującą mniejszość, jeżeli nie będziemy mieli większości w Radzie. Musimy mieć bardzo silną, dużą grupę w Parlamencie Europejskim. Musimy mieć bardzo dobrego komisarza i musimy mieć w przyszłości dużo wysokich urzędników w instytucjach unijnych. I wtedy rzeczywiście będziemy tym krajem odgrywać taką rolę, do której jesteśmy przeznaczeni, na którą zasługujemy w Unii Europejskiej.
Pan mówi, że Angela Merkel nie jest aż tak wielkim przyjacielem Polski. Gdzie są ci przyjaciele Polski w takim razie?
Przyjaciele Polski są często w opozycji obecnie. Przyjaciele Polski to są ci wszyscy Europejczycy, i znaczna część, a to jest znaczna część europejskich społeczeństw, które ma patrzy niezwykle krytycznie w takim dążeniu do dechrystianizacji Europy, do jej centralizacji, także do jej militaryzacji w pewnym sensie i tak dalej. I tych przyjaciół nie jest mało. Nie jest mało. I oni oczywiście dzisiaj nie jest tak, że teraz mówimy głównie o krajach zachodnich czy krajach południa Europy, że oni są siłą dominującą lub rządzącą, ale uważam, że jesteśmy w przededniu głębokich przemian politycznych. Mamy oczywiście, wiemy wszyscy, że był pan wicepremier Salvini w Polsce, są ludzie już partie współrządzące w wielu krajach, które obiegają się o to, że zabiegają o to, żebyśmy z nimi współpracowali. No i mamy, oprócz tego, mamy jeszcze coś innego. Mamy region, w którym istnieją bardzo różne rządy z różnych ugrupowań tych europejskich, ale łączy nas też wspólny interes, interes regionalny. Ja często rozmawiam z kolegami z tego regionu i bardzo wielu ma już dosyć pewnego sposobu traktowania Europy Środkowo-Wschodniej. Na czym polega dzisiejsza choroba Unii? No, na tym, że nastąpiła pewna hierarchizacja państw wewnątrz, że pewne zasady, o których, które powinny być zasadami przestrzeganymi, bo one są konstytutywne dla całego tego porządku unijnego, nie są przestrzegane. No, taki, jak mu Niemcy mówią, Paradebeispiel, czyli najlepszy przykład, no to była polityka imigracyjna, którą Angela Merkel chciała narzucić wszystkim pozostałym krajom. No i jakby ta polityka załamała się na oporze Grupy Wyszehradzkiej. Więc to, jak mówię, przyjaciół mamy dużo, mamy również przyjaciół w niektórych rządach europejskich. Przyjaciół w polityce się zdobywa też nie tylko argumentami, one się liczą, idee się również liczą, ale siłą. Znaczy siłą polityczną. I rzeczywiście, jeżeli będzie tak, a tak pokazują pewne predykcje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie bardzo silną miało reprezentację w Parlamencie Europejskim, to myślę, że i przyjaciół nam przybędzie wtedy.
Przy okazji konferencji bliskowschodniej, która była w Warszawie i tych różnych wypowiedzi dookoła niej, padły takie argumenty, że nasza polityka jest zbyt jednobiegunowa, że gdybyśmy jednak mieli jakieś tutaj bliższe możliwości manewru politycznego w Europie, gdybyśmy nie byli tak antagonistycznie nastawieni na przykład z Niemcami, z Francuzami, to też nasi amerykańscy partnerzy nie pozwalaliby sobie na pewne gesty, które są dla nas, no powiedzmy, delikatnie zaskakujące, jeśli nie bardzo nieprzyjemne.
Ja uważam, że rzeczywiście też powinniśmy, bo teraz moja krytyka polityki Angeli Merkel Nord Stream 2 nie znaczy, że ja jestem przeciwko współpracy z Niemcami. Ja uważam, że rzeczywiście ze wszystkimi powinniśmy szukać wspólnych pól działania. I powinniśmy starać się też rozbudować nasze kontakty albo wrócić do pewnej normalności z Francuzami. Rzeczywiście powinniśmy prowadzić aktywniejszą politykę europejską. Nie zaniedbując oczywiście naszych kontaktów transatlantyckich, ale to nie może być rzeczywiście zupełnie jednostronne. No, nie możemy ulegać takiemu prostemu mitowi. Jak mówię, no Dzisiaj polityka zagraniczna stała się bardziej skomplikowana i to jest gra na wielu fortepianach i na wielu fortepianach powinniśmy grać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. To na jaki wynik pan liczy w Wielkopolsce?
No liczę na to, że Wielkopolanie mi zaufają i liczę na to, że będzie drugi mandat i że ta lista rzeczywiście, że jak to się mówi kolokwialnie, pociągnę listę, to znaczy, że na tą listę padnie dużo głosów i że to będzie może początek również przełamania dominacji środowisk lewicowych w Wielkopolsce.
Przekonamy się. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jest godzina 9:59. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Audycję zrealizował Paweł Chodyna. Wydawcą była Jaśmina Nowak. Już za chwilę audycja o muzyce klasycznej pana Romana Zawadzkiego. Potem Ela Mazur i Pora Karmienia. O godzinie 12:00 zaprasza Aleksander Wierzejski. O godzinie 16:00 Krzysztof Skowroński i popołudnie Radia Wnet.